Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności w studio i Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI zdalnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Dziś dwa ważne wydarzenia oprócz tego, o co już zajawiłam. Po pierwsze, Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych, a szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła propozycję szóstego pakietu sankcji wobec Rosji. Tam zapowiedziała zakaz importu rosyjskiej ropy do krajów Unii Europejskiej, który ma zacząć obowiązywać w ciągu 6 miesięcy, a do końca roku ma być wprowadzone embargo na produkty naftowe z Rosji. Ale najpierw nasze rodzime podwórko, czyli Rada Polityki Pieniężnej. Czy panów zdaniem będzie podwyżka stóp procentowych i ewentualnie jak wysoka?
Zgodnie z zapowiedzią będzie. Ale dyskutując o inflacji i dyskutując o sytuacji polskiej gospodarki, polskiej waluty, warto spojrzeć, że nawet kraje strefy euro, takie jak Holandia, Włochy, mają dużo wyższą inflację niż Polska. Czesi mają dużo wyższą inflację, chociażby chwaliliśmy, czy eksperci chwalili Czechy, że tak szybko reagowały podnoszeniem swoich stóp procentowych dużo wcześniej niż Polska, a Polska była krytykowana, że robi to zbyt późno. To wszystko pokazuje, że tak naprawdę nasze ruchy niewiele są w stanie zmienić tę sytuację, bo jesteśmy gospodarką frontową z jednej strony, peryferyjną, nie jesteśmy w tym samym centrum tych wysoko rozwiniętych krajów i zawsze nasza waluta przede wszystkim będzie zależała od otoczenia i od tego, co się dzieje na tych rynkach globalnych, a mniej od naszych decyzji. I też tak należy patrzeć na to, co się wydarzy na dzisiejszej Radzie Polityki Pieniężnej.
Pan Mateusz Marmołowski?
Tak jak mówiłem wcześniej, to są zdecydowanie zbyt późne ruchy. Dwa lata temu, kiedy inflacja zaczęła startować do góry, myśmy obniżali stopy, a teraz je gonimy i tutaj się zupełnie nie zgadzam, dlatego że zgodnie z teorią ekonomii stopy powinny być zdecydowanie powyżej inflacji, tak żeby ją gasić, natomiast my jesteśmy gdzieś daleko, daleko za nią. Stopy w tej chwili są na poziomie 4,5%, inflacja 12%. Więc teoretycznie stopy powinny zostać podniesione do poziomu 10 lub kilkunastu procent, co zapewne się nie stanie. To, co się dzisiaj wydarzy, to pewnie podwyżka o 0,5%, może 0,75 albo ponownie rekordowy 1% w górę. No i tych podwyżek w tym roku czeka nas jeszcze kilka. Także jesteśmy zdecydowanie spóźnieni i to, że inni robią błędy, no nie tłumaczy nas, że my też możemy tak robić.
Ja tylko małe sprostowanie. Inflację we Włoszech 6,20, a u nas 12, tak, z hakiem.
Tak, jesteśmy na przodzie.
Czesi mają więcej, to też prawda.
Zgodziłbym się, gdyby nie właśnie to, że inni, którzy podnosili szybciej, mają gorsze wyniki. Natomiast chodzi generalnie o to, że te decyzje nasze nie będą miały takiego wpływu, jakbyśmy chcieli, bo jesteśmy zależni od decyzji większych graczy. I ja pamiętam, duża podwyżka stóp procentowych właściwie przeszła bez echa, nie wpłynęła w żaden sposób na parametry. Bo w tym samym czasie też dolar bardzo mocno, też stopy procentowe dolara zostały bardzo mocno podniesione i tak naprawdę ten nasz duży ruch Narodowego Banku, znaczy Rady Polityki Pieniężnej, właściwie przeszedł bez echa, więc ma pan dużo racji, panie Mateuszu, ale generalnie nasze decyzje mniej wpływają na to, co się dzieje z naszą walutą, niż tych globalnych graczy i to, gdzie jesteśmy.
A jak powinna być wysoka, pana zdaniem? Znaczy, jaka może być? Jaka może być dzisiaj podwyżka?
Ja myślę, ja jednak się skłaniam do tego, że te stopy są rozsądnie podnoszone. Pamiętajmy o ogromnych kosztach, jakie ponosimy nie tylko w związku z inflacją, ale też rosnącymi ratami kredytów, które mogą być bardzo poważnym też problemem społecznym, który będzie trzeba rozwiązywać. Ja też chciałbym się odnieść trochę do tej teorii ekonomii. Teoria ekonomii nie przerabiała do tej pory kilku wielkich zjawisk, które zaliczyliśmy w ostatnich latach.
Przede chyba wszystkim, w ogóle tego, co się dzieje,
dokładnie, przede wszystkim kilku lat zerowych stóp procentowych i bardzo niskich tych procentów na lokaty. Nie przerabialiśmy pandemii i ogromnego drukowania pieniędzy na taką skalę na całym świecie. Nigdy tego nie było w historii ekonomii. Więc troszeczkę odwoływanie się do tego, czego się nauczyliśmy i co mamy napisane w książkach, troszeczkę nie przystaje do zjawisk czy problemów, które musimy dzisiaj rozwiązywać.
Ja bym to nazwał inaczej, to znaczy to, że pieniądz jest coraz bardziej psuty, jest faktycznie faktem. I sytuacja, jeśli spojrzymy na wykres stóp procentowych w przeszłości, to widać, że ta teoria miała jakieś uzasadnienie. To znaczy do tej pory przez ostatnie 20 lat tak się działo. Natomiast to, żeśmy, mówiąc kolokwialnie, odkleili się zupełnie od tych zasad.
No właśnie o tym mówię, panie Mateuszu. Dokładnie to, co się wydarzyło i skala tego, globalne zjawisko, te zjawiska, o których mówiłem właśnie.
Tak, natomiast no, one są wynikiem naszych decyzji, to znaczy dodruk pieniądza no, nie był w zupełnie sposób uzasadniony, drukował cały świat, to się zdarzyło pierwszy raz, zwykle było inaczej. No i jesteśmy, a koniec końców ucierpimy my, końcowe ogniwo łańcucha.
Zawsze płacimy my, to jest prawda.
No i teraz ta druga rzecz, chodzi o propozycję szóstego pakietu sankcji wobec Rosji. Ursula von der Leyen przedstawiła dzisiaj po godzinie 8:30 i tam między innymi propozycja całkowitego embarga na ropę w ciągu pół roku. Czy to możliwe i czy ten pakiet przejdzie panów zdaniem? Bo tutaj z tego, co wiemy, Węgrzy i Słowacy mają problem z rosyjską ropą, mają problem z uniezależnieniem się. To jedna sprawa. No a druga, co zamiast rosyjskiej ropy?
Przede wszystkim te kraje, które pani redaktor wymieniła, one nie tyle pałają jakąś szczególną miłością do Putina, co po prostu są całkowicie uzależnione.
Z Węgrami nie wiem.
Węgry są praktycznie w 100%, tam mówią 75%, ale tak w praktyce w 100% są uzależnione od Rosji, więc to jest tak, jakby komuś prąd od respiratora odłączyć i po prostu ten ktoś umiera. Więc to jest tego typu wybór. Natomiast dobrze, że kolejny pakiet sankcji ma miejsce. To jest przede wszystkim skutek presji, jaka wywierana jest na Niemcy, które możemy różne rzeczy o Węgrach mówić czy o innych krajach, ale to Niemcy są głównym hamulcowym i to Niemcy są głównym winowajcą tej wojny, bo to one dały się nakarmić Rosji, urosnąć, zbudować potęgę i z tej potęgi dzisiaj Rosja korzysta. A to, że Niemcy nie mogą się tak szybko wycofać, szczególnie z gazu, pokazuje, jak daleko zaszły te procesy i to pamiętajmy o tym, zważmy skalę. To Niemcy i Francja są głównym problemem.
Ale
i widać,
skąd
że ta
ropa
presja
druga?
No to dlatego, że pewnie im łatwiej z tego wyjść. Nie każdy kraj, tak jak Polska, jest tak dobrze przygotowany do tego, żeby tego typu embarga wprowadzać. Albo inaczej, żeby być odpornym na tego typu embarga. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Musimy sobie zadać pytanie, czy brak ropy, gazu i węgla z tamtej strony będzie dla nas większym kosztem, czy dla Rosji będzie większym kosztem. Czy jak przestaniemy brać i poniesiemy tego koszty, bo zapłacimy za to i to strasznie, czy to przyniesie im więcej szkody? Bo przecież pomagamy Ukrainie, wysyłamy tam broń, wydajemy mnóstwo pieniędzy na pomoc naszym gościom z Ukrainy. I embargo na energetyki z Rosji to też jest kolejny koszt. I teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie ten koszt wytrzymać i czy nam większą krzywdę ten koszt zrobi, czy większą krzywdę zrobi Rosji. Jeżeli wszyscy przestaniemy od nich brać, to oni się zapchają tym całym gazem, ropą, bo to nie jest tak, że mogą sobie z dnia na dzień przestać to wydobywać.
I wpadną w ramiona Chińczyków.
I tak wpadną, myślę, że, ale wpadną jako parias, zupełnie jakaś marginalna gospodarka, całkowicie zależna, zresztą czego im życzę.
Pan Mateusz Marmołowski.
Tutaj dla odmiany zgadzam się w pełni z panem Markiem. Otóż no świat dzisiejszy to naczynia połączone. Wszystkie kraje są ze sobą połączone. Gospodarka tak wygląda, jest globalną gospodarką. I te decyzje polityczne po prostu bazują na ekonomii. To też pokazała pandemia, że generalnie pieniądz rządzi światem. I w sytuacji, kiedy Polsce przez ostatnie lata udało się bodajże w 50% odciąć od zależności od Rosji, to Węgrom czy Niemcom to się zupełnie nie udało, a nawet w przypadku Niemców to była chyba świadoma polityka, która prawdopodobnie będzie dalej kontynuowana, bo osobiście nie wierzę w to, żeby Nord Stream przeszedł do przeszłości. Natomiast pytała pani o kierunki, więc zdaje się, że mamy dosyć duże możliwości importu gazu, choćby przez Świnoujście, z różnych kierunków świata, czy to z Ameryki. Mamy też skandynawskie złoża. No, natomiast to się odbije zdecydowanym kosztem po naszej stronie. To znaczy ropa i gaz rosyjski po prostu jest najtańszy. Tak samo jest zresztą też z węglem. Po prostu wszyscy za to zapłacimy, ale troszeczkę nie mamy innego wyjścia.
No to jest koszt, który jesteśmy w stanie ponieść w imię pokoju też na naszych terenach. Przy okazji w niedzielę zgodnie z zapowiedziami został uruchomiony polsko-litewski gazociąg GIPL o długości 508 km, który łączy gazowe systemy przesyłowe Polski i Litwy. Pełna przepustowość tego gazociągu w październiku tego roku. Jesteśmy bezpieczniejsi.
Ta integracja krajów naszego obszaru wokół Polski, ale też już ja biorę przynajmniej pod uwagę również Ukrainę, to jest fascynujący proces, który pokazuje, albo inaczej, idzie w kierunku budowy bardzo dużego organizmu gospodarczego, który w Europie, poza Unią Europejską, wcześniej się nie tworzył. I takie kraje jak kraje bałtyckie, aspirujące teraz do NATO kraje skandynawskie jak Szwecja i Finlandia, do tego Rumunia i parę innych krajów z tego naszego obszaru i plus właśnie Ukraina. To jest fantastyczny kierunek rozwojowy i to, co się dzieje w integracji już w tej chwili z Ukrainą, bo to nie jest tylko to, że Ukraińcy muszą przenosić produkcję do Polski, bo ona jest niszczona tam u nich, że muszą zbywać gdzieś swoje towary, są potężnym importerem.
Korzystają z naszych portów.
I zaczynają korzystać z naszych portów. Jak nałożymy na to nasze plany rozwojowe, czyli centralny port komunikacyjny, nową sieć drogową i nową sieć kolejową, no to zobaczcie państwo, Polska zaczyna urastać do rangi niezwykle ważnego punktu na mapie. Myśmy zawsze mówili, że położenie Polski geostrategiczne jest i naszym przekleństwem, i naszą największą zaletą. Mam nadzieję, że przekleństwo mamy już za sobą i teraz będziemy odcinać kupony z tego miejsca, w którym jesteśmy, bo jesteśmy niezbędni nie tylko dla Ukrainy, ale też i dla Chin, które bez zakończenia jedwabnego szlaku tutaj w Polsce, na tym naszym budującym się hubie transportowo-komunikacyjnym, ale i też nasze porty, które są niezbędne również dla Białorusi. Największym zaniedbaniem 30-lecia wolnej Polski jest odpuszczenie Białorusi, to, że nie udało jej się wciągnąć w nasz obszar gospodarczy, nie udało jej się powiązać z naszymi portami, kolejami, szlakami komunikacyjnymi. To jest gigantyczne zaniedbanie. Mam nadzieję, że jednym ze skutków niezamierzonych przez Putina tej wojny z Ukrainą będzie to, że i Białoruś będzie mogła wreszcie się oswobodzić i do tego obszaru również dobić, bo to są kraje o niezwykłym potencjale. Potencjał gospodarczy Ukrainy jest niewyobrażalny i mam nadzieję, że będziemy w tym obszarze razem mogli funkcjonować i się integrować.
Tak, musimy się zmierzyć na co dzień z rzeczami, o którymi mówiliśmy, czyli z inflacją, z kłopotami, z paliwami. Natomiast faktycznie mamy wielką szansę przed sobą. Przez ostatnie dziesiątki lat nie mieliśmy takiej szansy, żeby rzeczywiście nasza gospodarka urosła. I mówię tu zarówno o demografii w związku z tym konfliktem, ale także o sojuszach gospodarczych, bo w momencie, kiedy siłą rzeczy zostajemy pozbawieni partnera, który dostarcza nam tanie dobra w postaci gazu i ropy, musimy rozglądać się za nowymi partnerami i troszeczkę zmienić sposób myślenia. W przypadku osób z Ukrainy, które do nas przyjechały, to może nie być aż takie proste, dlatego że nie wiemy do końca, po pierwsze, jak ten konflikt zbrojny się zakończy, a po drugie, nie wiem, czy jesteśmy gotowi na to, żeby umiejętnie skorzystać z tego potencjału. I czy my jako Polacy, ale również nasz rząd będzie w stanie ten potencjał wykorzystać.
No to byłby wielki paradoks, gdyby Niemcy, które tyle złego zrobiły, żeby do tej wojny doszło, mogą być głównym, który będzie Ukrainę po tej wojnie odbudowywał. A Polska, która zawsze była lojalnym sojusznikiem i poniosła tak gigantyczne koszty, w tej odbudowie partycypować nie będzie. Ale no niestety, to jest to, co pan Mateusz mówi. Ten potencjał, który mają inne gospodarki w porównaniu do naszej, jest ich ogromną przewagą. Ale też myślę, że Ukraina też wyciąga wnioski z tego, jak gdzie ma przyjaciół, gdzie ma wrogów, a gdzie ma kraje niezbyt przychylne. No ale jak wiadomo, w gospodarce i w polityce sentymenty trzeba odłożyć na bok. Twarda pragmatyka zawsze decyduje. Ale miejmy nadzieję, że jednak coś potrafimy, bo dużo rzeczy dobrych się dzieje już teraz.
No to zmieniamy teraz temat. Rynek nieruchomości tutaj robi się bardzo ciekawie. Okazuje się, że dokładnie 1 852 000 mieszkań, tyle według Narodowego Spisu Powszechnego, mamy obecnie w Polsce pustostanów. To aż 12% wszystkich mieszkań w Polsce, informuje Spiders Web BizBlog. GUS nałożył na deklarację o mieszkaniach dane o zużyciu prądu i stąd wyśledził, ile mieszkań stoi pustych. Część nieruchomości traktowana jest jako inwestycja finansowa. Nie jest wynajmowana, właściwie czeka tylko na wzrost wartości, by potem może odsprzedać ją z zyskiem. Co robić, aby te mieszkania weszły do użytku na rynek i czy są panowie zaskoczeni skalą tych pustostanów? Bo do tej pory niezmiennie, odkąd prowadzimy audycję Ludzie i Pieniądze, słyszałam, że 2 miliony mieszkań brakuje, mimo że liczba ludności w Polsce spadała, była kwestia emigracji, ujemnego przyrostu naturalnego, a deweloperzy budowali jak szaleni i cały czas słyszeliśmy 2 miliony, co okazuje się totalną, kompletną nieprawdą.
W czasach niepewnych zawsze lokuje się, to widać nawet po wzroście cen złota, że gotówka nie jest w poważaniu dzisiaj i dzisiaj sprzedawanie mieszkań, gdy gotówka jest słaba, też nie jest dobrym rozwiązaniem. Ja jestem zaskoczony tą informacją, dlatego że to jest jeden z pozytywnych skutków pewnie spisu i też takich analiz na tej podstawie, bo być może te tam 1,5 miliona, 2 miliony mieszkań, one zawsze były puste, tylko nie mieliśmy o tym wiedzy i zawsze skupialiśmy się na nowo budowanych, na tych budowanych przez deweloperów wielkich, którzy też trzymają je puste, bo to są różne fundusze międzynarodowe, lokowały w to pieniądze. Nie wiem, to jest sytuacja dziwna. Taki życie nie znosi próżni i jeżeli jest tyle pustych mieszkań, a tylu mieszkań brakuje, bo ciągle się o tym mówi, no to jest to sytuacja zaskakująca, ale prawdopodobnie należy na to patrzeć raczej inwestycyjnie nie, i raczej na to, że złotówka jest w małym poważaniu, czy gotówka w ogóle jest w małym poważaniu i to jest czas taki wyczekiwania.
Wydaje mi się, że znam jeden z powodów, dlaczego tak się dzieje, bo ja nie jestem zaskoczony tą liczbą i myślę, że zdecydowana większość tych pustostanów, co prawda pewnie nazwa jest błędna, bo to nie są do końca pustostany, tylko po prostu mieszkania, które są w prywatnych rękach i z jakichś powodów nie są albo używane, albo wynajmowane. I właśnie powód jest tutaj w najmie, to znaczy prawo najmu w naszym kraju jest tak szkodliwe dla właścicieli mieszkań, że wiele osób, mimo że chciałoby komercyjnie zarabiać na tej nieruchomości, boi się tego. Bardzo ciężko jest poradzić sobie z najemcą, który wykorzystuje prawo i choćby nie reguluje swoich należności. I wszelkie inne elementy związane z najmem powodują, że ludzie, którzy inwestują w nieruchomości, wolą po prostu dla świętego spokoju je trzymać, a osoby, które chociażby wyjechały za granicę i nie używają swoich mieszkań, mogłyby je wynająć, ale z uwagi na właśnie te przepisy również nie chcą tego robić, bo mogą nie mieć dokąd wrócić.
Często koszt wynajmu jest tańszy niż płacenie za remonty potem po takich najemcach.
Nie, nawet chodzi bardziej o to, że po prostu nie jesteśmy w stanie rozwiązać umowy w sposób właściwy, tylko możemy zostać z lokatorem, który nie płaci przez lata.
No i się okazuje, że nasze prawo ma też luki, jeśli chodzi o wynajem, bo zdaje się, że jest też kwestia osób starszych. Jeśli nie znamy prawa i wynajmiemy takiej osobie, która skończyła konkretny wiek mieszkanie, to się okazuje, że już jej potem nie możemy wykwaterować, jak ona przestanie płacić, a musimy jej zagwarantować dożywotnio lokum. Więc może coś jest na rzeczy. A co zdziałałby podatek od pustostanów?
Ale z jakim prawem? No przecież własność jest sprawą świętą. Jeżeli ktoś wyjechał za granicę, pracuje za granicą, no jakim prawem narzucać mu obowiązek wynajmowania jego własnego mieszkania? Albo kto broni mieć 2 czy 3 mieszkania? Jestem absolutnie temu przeciwny.
I pan Mateusz, ostatnie jedno zdanie.
Tak. Zdecydowanie przeciwieństwo, to jest zaprzeczenie gospodarki kapitalistycznej.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Mateusz Marmołowski, prezes CTA AI. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, spokoju i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.